czy Ziobro się stawi, czy się nie stawi na komisji, czy Macierewicz powinien stracić order Orła Białego, czy dostać kolejny, oraz kto jest rosyjskim agentem, a kto nie jest. To są, proszę państwa, tematy, którymi żyje polska klasa polityczna, a w cieniu tej partyjnej nawalanki, my kontra oni, rząd znowelizował budżet na ten rok. Uwaga, deficyt budżetowy ni z tego, ni z owego zwiększył się ze 184 miliardów złotych do 240 miliardów złotych. Drugą Grecją, od razu mówię, nie będziemy, to na pewno, ale okazuje się, że wpływy podatkowe są niższe niż zaplanowano, więc jak nie ma podatków, to po prostu więcej trzeba pożyczyć. Co się dzieje z polskimi podatkami? Naszym gościem jest Agata Jagodzińska, szefowa największego związku zawodowego w Krajowej Administracji Skarbowej Związkowa Alternatywa, starszy ekspert skarbowy, ostra krytyczka poprzedniego rządu za Polski Ład i ostra krytyczka tego rządu, a za co zaraz zapytamy. Witam panią bardzo, bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No właśnie, napisała pani dramatyczny list do premiera Tuska w imieniu, jak rozumiem, ponad 6 tysięcy członków waszego związku. Cytuję, w trosce o dobro budżetu państwa nie możemy dłużej milczeć. O co chodzi?
Jako urzędnicy skarbowi, którzy mamy dużą świadomość na temat tego, na co są podatki i jak ważne są, jak ważny jest budżet, widzimy, że wpływy maleją, to znaczy rosną wolniej i bardzo nas to niepokoi. Chcemy zaapelować do rządu i chcemy rozmawiać, by znaleźć jakieś rozwiązania, które sprawią, że te dochody przestaną spadać, nie będą tak powoli rosnąć. Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni, stąd ten list.
No dobrze, no to zacznijmy od dochodów z CIT-u, czyli z podatku, który płacą duże korporacje. Te dochody będą niższe o 9 miliardów złotych od planowanych w budżecie na 2024 rok. Miały wynieść dochody z CIT-u 70 miliardów, wyniosą 61 miliardów. Czy pani umie wyjaśnić, co się dzieje?
Nie powiem panu dokładnie, z czego to wynikać. Mogę się tylko domyślać. Mhm. Myślę, że przyczyną może być to, że spółki Skarbu Państwa, które są bardzo dużym płatnikiem tutaj tego podatku, nie osiągają zysków.
No dobrze, a w takim razie dochody z VAT-u, które mają być niższe o 17 miliardów niż planowano, miały wynieść 316 miliardów, wyniosą 299 miliardów. O co chodzi?
I jeśli chodzi o podatek VAT i o podatek PIT, no to tutaj ja jako urzędnik skarbowy...
Dobrze, to PIT jeszcze wejdę pani w słowo, dochody tak. Z PIT-u będą niższe o 3 miliardy.
Tak, ja jako urzędnik skarbowy to tutaj ten problem widzę w tym, że efektywność Krajowej Administracji Podatkowej spadła i to jest tutaj ten apel mój szczególnie. Troszeczkę się tutaj dyscyplina podatkowa rozluźniła i tutaj będę apelowała i apeluję o to, żebyśmy zaczęli rozmawiać i szukać rozwiązań.
Nie, dobrze, ale co się stało, że się dyscyplina podatkowa rozluźniła? Bo ta prosta narracja polityczna, której ja uparcie próbuję uniknąć, jest taka, że przyszli ci do władzy, no i już w mafie VAT-owskie szaleją, prawda, to opowiadają pisowcy. Ci z kolei mówią, nie, to za waszych czasów były mafie VAT-owskie. No, kociokwik, wiadomo jak to wygląda. Chce pani siedzi w środku, pani wie, co się dzieje. Co się właściwie stało, że te wpływy podatkowe, one nie maleją, tylko one rosną wolniej niż zaplanowano w budżecie. To o to chodzi. No i stąd jest ta dziura, ten deficyt trzeba powiększyć. Co się dzieje tak na pani, z tego co widać z pani miejsca?
W tym liście ja wskazuję konkretnie, co naszym zdaniem, zdaniem pracowników administracji skarbowej się dzieje. To są decyzje nietrafione, zmiany nietrafione, jeśli chodzi o organizację Krajowej Administracji Skarbowej. To jest mniejszy nacisk na walkę z przestępczością. To jest znowu powrót do kontroli tak zwanych słupów z artykułu 108. Żeby to państwu wytłumaczyć, to chodzi o to, że chodzimy na kontrolę na słupy i z tych słupów są po prostu tylko liczby na papierze i nie ma z tego żadnych pieniędzy.
To znaczy w skrócie, że jak są lewe faktury, to wiadomo, że to są faktury wystawiane przez firmy zarejestrowane na bezdomnych i dochodzi inspektor do tego bezdomnego, no i rozkłada ręce, bo nie można nic ściągnąć.
Dokładnie. To jest kwota na papierze. Z tego nie ma pieniędzy w budżecie. I przez ostatnie lata bardziej stawiano nacisk na walkę na postępowania przygotowawcze ze współpracy z prokuraturą, gdzie bardziej skupiano się tutaj na eliminowaniu tego już na samym początku. A teraz znowu wraca się jakby do starych metod, które były.
Ale dlaczego? Bo rozumiem, że przyszedł nowy szef, nowa władza przyszła, wymieniła szefa Krajowej Administracji Skarbowej, to jest oczywiście ich prawo. I co? I on zarządził, że macie mniej kontroli prowadzić? Jak to wygląda?
No proszę pana, w mojej ocenie i w ocenie pracowników administracji skarbowej są stosowane rozwiązania, które były rozwiązane 8 lat temu, jak rządził wtedy tamten rząd. Po prostu wraca się do starych metod. No, taka jest prawda. No,
jedną z tych metod, i pani o tym pisze w liście do premiera, jako jedną z przyczyn, że te wpływy nie są tak duże, jak mogłyby być, podatkowe, że wprowadzono zakaz wszczynania kontroli bez powiadomienia. Rozumiem, że wyście do tej pory mogli wchodzić bez powiadomienia, a teraz kontrola znowu ma być z powiadomieniem, tak jak było kiedyś, tak?
Tak, dokładnie. My jako urzędnicy mamy swojego nosa, tak? My czujemy, gdzie może być jakieś oszustwo. I za poprzedniego rządu mogliśmy w takim przypadku chodzić na kontrolę bez zawiadomienia i taki podatnik nie mógł nam uciec. A tutaj wydano zalecenia, nowy szef wydał zalecenia, żeby za każdym razem było zawiadomienie do kontroli. To przepisy prawa to dopuszczają, natomiast zalecenia, no to jest tak, że jak szef wyda zalecenia, to żaden dyrektor ani naczelnik mu się nie przeciwstawi i będzie te zalecenia wykonywał. I teraz jak za każdym razem jest zawiadomienie, no to może się zdarzyć, że nam taki podatnik już
dobrze,
ucieknie,
ale to,
tak? Rozluźniło
ale jak,
się to po
jak
prostu.
Wy między sobą rozmawiacie o tym? Znaczy dlaczego, jak dyskutujecie o tym? To jakie powody są tego, że przyszło nowe kierownictwo i daje zalecenia, że teraz kontrole mają być zapowiedziane, czyli rozumiem, że kontrolowany ten nieuczciwy przedsiębiorca może sobie uciec w tym czasie albo poprawić księgowość, tak?
Ja mogę tylko panu tutaj powiedzieć, jak związki zawodowe rozmawiają z kierownictwem. Do tej pory tego dialogu nie było. Po tych ostatnich wydarzeniach, w których chciano mnie za tą krytykę wyrzucić z pracy.
Za ten list do premiera,
do stołu,
tak?
Tak. Usiedliśmy do stołu i dzięki dobrej woli ministra Domańskiego dalej pracuję, prawda? Ale do tej pory tego dialogu nie było. I mam nadzieję, że teraz będziemy mogli rozmawiać.
Ale,
my jesteśmy tak,
ale wie
merytorycznym
pani, no bo
związkiem,
próbuję
chcemy
dojść,
rozmawiać.
Ja rozumiem, tylko próbuję dojść, o co chodzi. To znaczy, czy to nowe kierownictwo, co nie zależy im na wpływach podatkowych, czy to jest po prostu, no chcemy przychylić nieba przedsiębiorcom. Oni narzekają na te kontrole, więc teraz z zapowiedzią będą kontrole. O co chodzi?
Proszę pana, no to jest powrót, tak jak mówiłam, do starych metod. To jest może brak wizji też troszeczkę, może też zmiany na wyższych stanowiskach w izbach administracji skarbowej nie były dobre i wielu kompetentnych ludzi straciło te stanowiska, tak.
Agata Jagodzińska, przewodnicząca największego związku zawodowego w Krajowej Administracji Skarbowej, jest naszym gościem cały czas. Żegnamy teraz słuchacze RMF FM, dalszy ciąg rozmowy w internetowym radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Zapraszam. Kończąc ten wątek, rozumiem, że wy chcielibyście po prostu mieć większą swobodę w kontrolowaniu i w ściąganiu podatków. No a rząd, jak rozumiem, chciałby powiedzieć przedsiębiorcom, to ta straszna pisowska władza was dusiła i kontrolowała. I rzeczywiście były przypadki jakichś nadmiernych kontroli. Teraz wam odpuszczamy. No rozumiem, że to jest raczej taki mechanizm, a nie jakiś inny.
Myślę, że tak. Myślę, że po prostu chciano tak bardziej wyjść frontem do podatnika, do przedsiębiorców. No ale widzimy, że poszło to w złą stronę, prawda? Że coś się dzieje, że te wpływy wolno rosną. No dzisiaj nawet przed tutaj, jak się przygotowywałam do rozmowy z panem, to dotarliśmy do takiego maila, który wysyłają dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej do naczelników, że jest groźba niewykonania planu za ten rok we wszystkich podatkach, PIT-cie, VAT-cie i CIT-cie. Także sytuacja jest tragiczna. i chcielibyśmy coś z tym zrobić. Także ja rozumiem tą otwartość do przedsiębiorców, zaufanie do przedsiębiorców, ale widzimy, że no coś poszło nie tak, że tutaj zbyt duża jest wiara może w tych przedsiębiorców, czy oni poczuli się zbyt pewnie. No coś trzeba by tutaj zaradzić.
Dobrze, a trzy rzeczy, które pani uważa, że wam by pomogły, żeby te wpływy podatkowe były wyższe. No mi jako obywatelowi zależy na wyższych wpływach podatkowych, bo z tego są płacone szpitale, z tego składkowo-podatkowych, z tego są płacone drogi, no usługi publiczne generalnie, więc wolę żyć w państwie, gdzie to wszystko działa sprawniej, a nie byle jak niestety u nas czasami czy często bywa. Są trzy rzeczy, które można by zrobić, żeby te wpływy poprawić. Co pani by radziła, gdyby przyszedł do pani szef KAS-u Krajowej Administracji Skarbowej i zapytał was, co robić?
No ja bym bardzo chciała, żeby właśnie przyszedł i zapytał i wtedy bym mu powiedziała, żeby odejść całkowicie od tych kontroli z artykułu 108, czyli tych kontroli na słupów, żeby więcej było tych postępowań przygotowawczych i żeby nam pozwolić nie robić zaleceń takich, że za każdym razem musi być to zawiadomienie do kontroli.
Mhm. Takie trzy proste rzeczy, które można by zmienić.
To tak na dzień dobry.
Chciałem zapytać trochę inną rzecz o wasze słynne akcje paragonowe. Inspektorzy skarbowi na festynach chodzą i dają mandaty babciom, które sprzedają przetwory. Po co wy to robicie?
No właśnie tutaj to nie jest tak, jak się mówi w mediach, czy jak nasi obywatele sądzą, że my na tych festynach te babcie kontrolujemy. Na festynach i chodzimy na te akcje mandatowe, bo ciągle widzimy, że ta szara strefa, szczególnie w gastronomii, jest bardzo duża. I na tych festynach głównie kontrolujemy sieci. Tam na festynach w sieci sklepów spożywczych, sieci wędliniarni. To są dodatkowe punkty. W takich dodatkowych punktach też trzeba mieć kasę fiskalną. To są podatnicy VAT-u. A jak jest jakaś tam, powiedzmy, tak jak pan mówi, babcia, która sprzedaje swoje wyroby, to ona zazwyczaj nie musi mieć kasy fiskalnej, prowadzi tylko prostą ewidencję i my to widząc tą ewidencję,
no dobrze,
nie
ale
ma tutaj obowiązku.
Pani co, to ja dam sobie rękę uciąć, że większość babci nie prowadzi prostej ewidencji nawet i no nie wiem, stoją ludzie z grzybami przy drodze czy z jagodami. Chodzi o to, czy wy wtedy nie możecie odpuścić?
No możemy odpuścić i często odpuszczamy, tak.
Po prostu...
Bo my możemy się skontaktować, prawda, telefonicznie i my w systemie wiemy, kto powinien mieć kasę fiskalną, a kto jest zwolniony, tak?
Okay.
I wtedy kontaktując się, jak wiemy, że dany podatnik musi mieć kasę fiskalną, no to wtedy on ten paragon musi na tym festynie wydać. A tacy podatnicy nie mają obowiązku posiadania kasy fiskalnej.
Poczucie wielu osób w Polsce jest takie, że wy dosyć skutecznie potraficie docisnąć małego. Już nie mówię o babci z pietruszką, ale, czy dziadku, ale po prostu małego przedsiębiorcę albo takiego średniego, co to wyrósł ledwo z małego, to jego potraficie docisnąć. Natomiast wielkie korporacje, to wielkich korporacji to nie ruszacie.
O wie pan, no tak... To jest też troszeczkę wina mediów, a raczej duża wina mediów. Z korporacjami jest inny problem. Korporacje mają swoje struktury, mają optymalizacje podatkowe. No i tutaj to jest rola dla parlamentu w ustanowieniu odpowiednich przepisów. Był taki pomysł z podatkiem minimalnym. To dotyczy nie tylko Polski, jeśli chodzi tutaj o te optymalizacje podatkowe. Ale jak najbardziej robimy również kontrolę w dużych firmach, cen transferowych, czy z tych różnego rodzaju optymalizacji. Też to robimy.
Chciałem zapytać kogoś, kto siedzi w środku tych kontroli. Jeden z koncernów, ogromnych koncernów międzynarodowych, przebogatych, podatek w Polsce okrągłe zero. Inny, też przebogaty, uwaga, efektywny podatek 2%. Czy wy jesteście w stanie coś z tym zrobić, czy nie bardzo?
No, przy tych przepisach my jako KAS nie.
A znowu trzy rzeczy albo jedna, która powinna się zmienić, żeby pani była w stanie docisnąć tego wielkiego jako inspektor skarbowy.
Znaczy, no tutaj się powinny przepisy zmienić, które te korporacje międzynarodowe opodatkują. Tutaj ja jako urzędnik panu nie odpowiem na to pytanie. To
przepisy
jest
w Polsce czy przepisy w całej Europie, żeby on sobie nie uciekał do Irlandii i tak
no
dalej?
No to na poziomie Unii Europejskiej. powinno być zrobione. Tak mi się wydaje. Zresztą były nawet takie zalecenia z Unii Europejskiej, żeby Polska te przepisy jakieś w jakimś stopniu implementowała. Ale to mówię, to nie jest
tak,
temat,
mamy,
którym ja
akurat
się
orientuję, mamy rok opóźnienia w implementowaniu tych przepisów. Unia już nas skierowała skargę do TSUE, że nie implementujemy przepisów dotyczących dociskania dużych korporacji. Rok opóźnienia, podkreślam. Czyli poprzednie władze też tego nie wprowadziły na czas, a te też przeciągają. Czy pani umie powiedzieć, dlaczego w Polsce taka prosta rzecz, Unia się dogadała, chce utrudnić wielkim koncernom wytransferowywanie zysków do rajów podatkowych. No i wszystkie kraje mają obowiązek wprowadzić przepisy, no i kilka krajów, w tym Polska, zwleka. Dlaczego?
Nie wiem, to nie jest pytanie do mnie, ja tylko mogę powiedzieć, żebym bardzo chciała, żeby to było szybko implementowane, gdyż zwiększyłoby to nasz budżet, prawda? A budżet jest w potrzebie, dużej potrzebie. Także ja nie jestem politykiem, także ja tutaj na pewne pytania
pytam
pana redaktora pani, nie umiem
O pani intuicję, nos inspektora
skarbowego. No to myślę, że tu polityka wchodzi w grę. Niestety. I często ta polityka czy jakieś interesy tutaj przeszkadzają we wprowadzaniu przepisów. Ja jako urzędnik oczywiście żałuję, jako urzędnik, jako obywatelka tego kraju, jako patriotka.
Czy podatki w Polsce są wysokie czy niskie?
To jest pytanie. Ja uważam, że nie są bardzo wysokie, ale to jest trudne pytanie. Pewnie wielu obywateli uważa, że są wysokie. Jeszcze tutaj przy okazji mi się teraz dyskusja nad składką zdrowotną cały czas, bo teraz składka zdrowotna jest taka dyskutowana.
I co pani
o
tej dyskusji sądzi? Trzeba ulżyć tym uciemiężonym przedsiębiorcom i żeby płacili niższą składkę niż pani czy ja, etatowcy, czy nie?
Nie, ja nie. Ja jestem takim tutaj lewicowcem trochę takim i uważam, że jak najbardziej tutaj pracownicy na etatach, na umowach o pracę mają to obciążenie wysokie i uważam, że przedsiębiorcy często za bardzo narzekają na tą składkę zdrowotną, a służba zdrowia jest w dużej potrzebie.
A zgodziłaby się pani z takim określeniem, jako inspektor skarbowy właśnie, z takim określeniem Marka Belki, profesora Marka Belki, że jednoosobowa działalność gospodarcza to jest taki nadwiślański raj podatkowy. On takiego określenia kiedyś użył. Zgodzi się pani z tym?
Oj, trudne pytania mi pan zadaje tutaj jako do inspektora skarbowego. Wie pan, ja mam też dużo znajomych, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze i ja wiem, co oni uważają. No ja tak z drugiej strony, jako zawsze etatowiec, jako związkowiec słucham tego, co oni mówią. I tak sobie myślę, że tak trochę na wyrost są te ich narzekania, że no ale to są ciężkie dyskusje.
No dobrze.
Ja uważam, że nie jest tak źle.
To ja tylko uzupełnię, że podatki, na pytanie, czy podatki są wysokie czy niskie, są poniżej średniej unijnej. Ostatnie dane, tak jak pani powiedziała zresztą, ostatnie dane, średnia unijna to 40% PKB, tyle idzie na podatki i składki. U nas 36% PKB. Jesteśmy w tej dolnej, niższej grupie,
no
z raczej z niższymi podatkami. Dobrze, chcę panią zapytać jeszcze o nastroje w budżetówce. W przyszłym roku dostaniecie 5% podwyżki, ale uwaga, inflacja ma wynieść w 2025 też 5%, czyli dostaniecie okrągłe 0. Jak się z tym czujecie?
No źle się z tym czujemy. Uważamy, że to jest zdecydowanie za mało. Oczywiście wiemy, że w tym roku było dobrze, bo dostaliśmy te 20%, ale te 20% tak naprawdę rekompensuje nam wiele, wiele lat zamrożenia i bardzo
to
złych.
Nawet policzono, że wam te 20% nie zrekompensowało do końca w 100% inflacji, tej długiej.
Tak, natomiast my w Krajowej Administracji Skarbowej mamy jeszcze uchwałę modernizacyjną, która również zapewniała nam dodatkowe podwyżki. Jeszcze teraz będzie ostatni rok obowiązywania tej uchwały modernizacyjnej. Także jeśli chodzi o skarbówkę, to te wynagrodzenia były wyższe niż 20%.
Okay.
I pracownicy to odczuwają i w tym roku są zadowoleni. I myślę, że dopiero jak rachunki wzrosną po zimie, to dopiero zaczną bardziej narzekać. Na razie jeszcze te nastroje są w miarę okej.
Czyli rozumiem, że w budżetówce, w każdym razie w Krajowej Administracji Skarbowej, mimo tych kłopotów nie ma żadnych nastrojów strajkowych, nie planujecie żadnych tego typu akcji teraz?
Na ten moment nie.
Okej. Okay. A proszę powiedzieć, ile zarabia taka pani w okienku, która jak idę z Pitem do urzędu, to ona mi pomaga tam w rubryce spojrzeć, że coś źle wypełniłem. To ile ona mniej więcej zarabia?
Znaczy ta pani okienku, to bardzo możliwe, że schodzi z jakiegoś działu merytorycznego, tak, żeby pana obsłużyć, tak, więc tak. Ona nie tylko jakby to okienko obsługuje.
Tak, ja wiem, ona schodzi tak, bo to są te dni tuż przed złożeniem SI i oni wszyscy muszą, o to pytam.
Także to jest pani, która, nie, bo chciałam tylko tutaj sprecyzować widzom, to jest pani, która już ma jakąś wiedzę merytoryczną, podatkową. Zakładając, że ta pani jakiś czas pracuje w kasie, to taka mediana, dominanta, to bym pan powiedział 5-800 na rękę.
5-800 na rękę?
Tak, ze stażem pracy.
Ze wszystkimi dodatkami?
Tak, znaczy tam dodatki to jest jeszcze 13 pensja, 13, oprócz 13.
A pani starszy inspektor, starszy ekspert, ile zarabia?
Ja jestem starszym ekspertem skarbowym oddelegowanym do pracy związkowej, ale otrzymuję wszystkie takie wynagrodzenia, jakbym pracowała. Ja jestem jeszcze dodatkowo urzędnikiem służby cywilnej. Żeby być urzędnikiem służby cywilnej, trzeba zdać dodatkowy egzamin, który się zdaje, więc ja mam dodatek służby cywilnej. Ja zarabiam około 8 tysięcy na rękę. Ale niewielu jest urzędników służby cywilnej w Krajowej Administracji Skarbowej. Także przeciętnie ktoś, kto ma duży staż, to zarabia 6 tysięcy na rękę. Mhm.
Fajna jest praca w Krajowej Administracji Skarbowej. Znaczy, może inaczej zadam pytanie, bo to jest za ogólne. Jakiej czynności tak najbardziej, jaką czynność tak najbardziej lubicie, jakiej najbardziej nie lubicie w tej pracy? Które kontrole są najbardziej takie żmudne, okropne i po prostu dostajecie guli, jak macie to zrobić?
W Krajowej Administracji Skarbowej mamy bardzo szeroki zakres zadań, to nie tylko kontrole, bardzo dużo różnych, więc na kontrole to chodzi wąska grupa. Ale ja przed tutaj tym wywiadem do pana zadałam takie pytanie na grupie pracowników, gdzie mamy 26 tysięcy pracowników, co najbardziej w naszej pracy denerwuje, i powiedzieli, że ilość systemów, programów komputerowych, do których muszą wprowadzać dane. Znaczy dane nawet swoich już wyników, tak? Dane kontroli, dane postępowania.
Czyli papierologia,
tak,
dawna papierologia, a teraz excelologia, którą trzeba w pięciu programach wstukać to samo. Skąd ja to znam? Znaczy różnych opowieści.
To ich najbardziej denerwuje i to jest dla nich najbardziej. I też mnogość zadań przepisy podatkowe są bardzo skomplikowane, obciążenie pracą, sprawozdawczość. Jest to praca bardzo odpowiedzialna, bardzo merytoryczna, bardzo wymagająca, wymagająca dużej wiedzy.
Za 5-800 na rękę. Bardzo, bardzo dziękuję. Agata Jagodzińska, przewodnicząca największego związku zawodowego w Krajowej Administracji Skarbowej, starsza ekspertka skarbowa, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję. Państwu dziękuję też dziękuję bardzo. I zapraszam na popołudniową rozmowę jutro.